Pamiętacie, o czym mówimy? Dokładnie, o modlitwie, a konkretnie o proszeniu. Pan Jezus nas zachęcił do tego, żebyśmy prosili. Pamiętacie, który to był fragment? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Pan Jezus mówi od 7 wersetu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. Mamy tutaj Bożą obietnicę. Czarno na białym u mnie, jeszcze podkreślone żółtym, że mamy prosić, a będzie nam dane. Mamy szukać, a znajdziemy i mamy pukać, a będzie nam otworzone. I bardzo często ten fragment jest religijnie interpretowany przez ludzi, że Bóg jest tym, który jest taki zamknięty i teraz masz walić mu w drzwi, prawda? Otwieraj i daj mi te chleby, o które cię proszę. Nie wiem, czy kojarzycie tą przypowieść? Jak nie, to zaraz do niej się udamy. W każdym razie Pan Jezus mówi, że mamy prosić, a będzie nam dane. Czy to jest Boża obietnica? Tak, jest to Boża obietnica. Później możemy się cofnąć do Starego Testamentu. To jest, jakbyś mógł wyświetlić, albo mogła wyświetlić, Księga Jeremiasza 33:3. To jest taki bardzo znany werset, łatwy do zapamiętania, 33:3. Jest tam napisane, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. Mamy wołać do Boga, a On nam odpowie i oznajmi nam rzeczy wielkie i ukryte, których nie znamy. Czyli to jest taka Boża zachęta do tego, żebyśmy po prostu mieli z Nim relację polegającą na tym, że jesteśmy w stanie Go poprosić o coś. I pamiętacie, mówiłem o rodzicach. Mówiłem o rodzicach, którzy nie zawsze byli dobrzy dla swoich dzieci i dzieci się wstydzą prosić swoich rodziców albo boją się, albo nawet już z góry wiedzą, że kiedy poproszą, to nie dostaną. Albo dostaną, ale raczej nie to, o co prosili. Raczej dostaną węża zamiast jajka albo skorpiona zamiast chleba. I dlatego nie proszą. I często rzucają tę relację z ziemskim rodzicem na relację z Bogiem. Natomiast Pan Jezus przyszedł nam pokazać Ojca. Pamiętacie? Pan Jezus powiedział w 11 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy modlił się o Łazarza, on powiedział takie słowa, otworzę, żebyście wiedzieli, że to jest w Biblii. To jest Dzieje Apostolskie. U Jana proszę się otworzyć tutaj. Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Jezus powiedział w 42 wersecie, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Pan Jezus miał taką relację z Bogiem, że on wiedział, że Bóg go zawsze wysłuchuje. Zawsze. Tutaj nawet werset wcześniej jest napisany. Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Pan Jezus się pomodlił. I mówi dalej, że ty zawsze mnie w sumie wysłuchujesz. I tutaj chodzi o naszą relację z Bogiem. Jeżeli my mamy dobrą relację z Bogiem, to możemy prosić o cokolwiek i wiemy, że On nie wyśmieje nas, nie zruga nas, nie powie, ale wiesz co, jesteś nienormalny, że w ogóle przychodzisz do mnie i śmiesz mnie o cokolwiek prosić. Przecież masz dom nad głową, masz ubranie, w sensie dach nad głową, masz ubranie, masz co jeść. Czego jeszcze ode mnie chcesz, nie? I bardzo często tak przychodzimy do Jezusa. Ale Jezus pokazuje nam zupełnie inny kontekst relacji z Ojcem. Więc proszenie w relacji z Bogiem wymaga relacji z Bogiem. Wymaga takiej otwartości i zaufania. Musimy znać naturę kogoś, żeby w ogóle chcieć mieć z nim relację i poprosić go o coś. Bo jeżeli wiemy, że ta osoba jest chamem i takim kanciastym kamieniem, no to nie będziemy chcieli jej przytulać, ani mieć z nią jakiejkolwiek relacji i prosić tym bardziej o cokolwiek. Natomiast Bóg jest zupełnie inny, tak? I Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Halleluja. I więc mówiliśmy o tym, o co mamy prosić i jak mamy prosić. W liście do Filipian w 4 rozdziale od 6 do 8 wersetu czytamy bardzo fajne słowa, gdzie apostoł Paweł pisze: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę niech z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. I to jest piękny werset, bo on mówi nie tylko o potrzebach, ale o pragnieniach. Jakie masz pragnienia? Przedstawię Bogu z dziękczynieniem. Czyli tutaj czytamy, że Bóg chce znać nasze pragnienia, a nawet je zna. Tylko chce mieć z nami taką relację, żebyśmy mogli mu powiedzieć o tych pragnieniach. W Psalmie 37 jest napisane, że mamy rozkoszować się Panem, a On co zrobi? 4 werset. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. Więc kiedy mamy relację z Bogiem i rozkoszujemy się Bogiem, kochamy Go, poznajemy, jaki On jest dobry, jak bardzo nas kocha, wtedy możemy Go prosić o cokolwiek, a On nawet spełnia pragnienia naszego serca. I uwaga, kiedy mamy relację z Bogiem, to przez, jak ktoś mówi, przez osmozę, nie wiem, czy rozumiecie to słowo, ale po prostu przez przebywanie z kimś nabierasz jego cech, jego pragnień, zaczynasz być podobny do tego kogoś. Przez osmozę zaczynasz pachnieć papierosami, kiedy jesteś wśród palaczy. Ty nie palisz, ale zaczynasz tak samo pachnieć jak oni, twoje ubrania. I kiedy jesteś w relacji z Bogiem, to przez tą relację z Bogiem, przez przebywanie z Nim, zaczynasz odzwierciedlać Jego pragnienia w swoim życiu. Bo zaczynasz pragnąć tego samego, co On chce. I Bóg mówi, że spełnia pragnienia twojego serca. To jest fantastyczne. Bóg chce mieć z nami relacje. Relacje ojciec-syn, ojciec-dziecko. W liście do Galacjan jest bardzo dużo na ten temat napisane, że my już nie jesteśmy sługami, ale jesteśmy synami. Nie jesteśmy niewolnikami, ale jesteśmy synami. A więc syn ma ten przywilej nad niewolnikiem, że może przyjść do ojca i prosić go o różne rzeczy, a ojciec mu to da. I oczywiście tutaj też chodzi o tą relację. Mówię o relacji naszej z Bogiem. Bóg jest właścicielem wszelkiego bogactwa na tej ziemi. On jest władcą tej ziemi. Ta ziemia do Niego należy i powierzył nam opiekę nad tą ziemią. Natomiast wszelkie złoto, wszelkie kamienie wartościowe, wszelkie szlachetne metale, to wszystko do Niego należy. On jest bogatym ojcem. On jest władcą wszechświata i my jesteśmy Jego dziećmi. I kiedy mamy taką postawę, kiedy zmienimy nasze myślenie, żeby nie czuć się jak sierota, tylko czuć się jak syn w pełni zaakceptowany i to nie adoptowany w sensie gorszego sortu, tylko szczególnie wybrany. Bo kiedy się urodziliśmy naszym rodzicom, no oni nie mieli wyjścia i nas po prostu mają, tak? Ale kiedy dziecko jest adoptowane, to jest szczególne dziecko, bo jest wybrane i Pan Jezus nas wybrał, słuchajcie. Jesteśmy szczególnymi dziećmi. Bóg, Ojciec kocha nas tak samo, jak kocha Jezusa. Mówi o tym Ewangelia Jana, 16 rozdział, że tak samo jak Bóg kocha Jezusa, tak samo nas ukochał. Gdyby nas nie kochał tak samo, jak kochał Jezusa, to by nie posłał Jezusa na śmierć za nas. To by było bez sensu. Przecież jak kocha kogoś, to nie odda go na stracenie, na śmierć. Chyba, że kocha innych tak samo, jak tego. I nas odkupił właśnie dzięki temu, że kocha nas tak samo, jak ukochał Jezusa. To jest niesamowite, bo wiedząc o tym, jak bardzo nasza relacja z Nim się zmienia, jak bardzo może się zmienić, to jest nasz Ojciec. Z drugiej strony Pan Jezus jest naszym mężem. I tutaj jest... Nie, kobiety mówią, o nic męża nie będę prosić. Och, tak. Małżeństwo jest typem jest obrazem relacji miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła i Pan Jezus jest nazwany oblubieńcem, a my jesteśmy nazwani oblubienicą Jego. Jego panną młodą, bez zmarszczki, bez skazy, bez jakiejkolwiek wady. On tak na nas patrzy. I On jest tym dobrym mężem. On jest tym, który dba o swoje ciało, o ciało Chrystusa, o nas. On jest tym, który zabiega. On jest tym, który okazuje swoją miłość i który dba. Tak jak mąż powinien dbać o żonę. I słuchajcie, w tym momencie, kiedy mamy taką relację z Bogiem, z Ojcem i z Jezusem Chrystusem, który jest tak jakby naszym mężem, wiemy, że wszystko mamy. Że nie musimy się bać w jakiejkolwiek kwestii, żeby przyjść do Niego. Nie musimy i nie możemy, nie powinniśmy się bać. Jeżeli się boimy, to znaczy, że nie rozumiemy Jego charakteru, Jego natury i tego, jak bardzo nas kocha i tego, kim my jesteśmy w Nim. I to powiedziawszy, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, gdzie Pan Jezus wygłasza kazanie na górze i mówi o tym, jak mamy, jak uczniowie powinni się modlić. I będę troszeczkę tutaj rozwalał starego myślenia odnośnie tej modlitwy. To jest modlitwa, która jest nazywana modlitwą pańską. Ale zaczynamy od 5 wersetu. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. I zaraz zobaczycie, że tutaj w kontekście modlitwy jest też proszenie. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Czyli on wie, ale tak naprawdę chce, żebyśmy mu to mówili. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, jak już czytałem, żeby nasze pragnienia były znane Bogu, tak? Z dziękczynieniem. Czyli kiedy mamy relację z Bogiem, kiedy wiemy, jaki jest Jego charakter, jaka miłość względem nas, to wtedy nie wchodzimy do Boga, wiecie, z listą życzeń i jak do dżina z butelki, tylko mamy z Nim nie dżinu, tylko dżina. Dżin to jest taki duch, dżin drugi to jest alkohol. Nie mówię o alkoholu z butelki, tylko o dżinie. Takim spełniającym życzenia. Tak. Więc kiedy mamy relację z Nim, możemy powiedzieć śmiało, o co nam chodzi, ale słuchajcie, nasza relacja wtedy jest zupełnie inna i mówimy, dzięki Ci Jezu za to, co Ty już dla mnie zrobiłeś. Mam jakieś tam potrzeby, ale one są po prostu już zaspokojone przez Ciebie. Dziękuję Ci za to, że mam na ten czynsz, że mam na czesne, że mam na raty, że ta pandemia wcale nie musi zabijać mojego biznesu, po prostu masz relację z Bogiem i zupełnie Mu się oddajesz. I wtedy twoja modlitwa zupełnie inaczej wygląda. Przychodzisz do Ojca i mówisz Mu, Ojcze, Ty znasz pragnienia mojego serca, wiesz, że to jest na tapecie i to, ale Ty już to wszystko załatwiłeś, więc Ci dziękuję za wysłuchaną modlitwę i za to, że te rzeczy też są załatwione. Jak bardzo zmienia się nasza modlitwa, tak? Zamiast prosić godzinami, błagać o to, o to, o to, o to, po prostu uwielbiamy Go, mamy z Nim relację, cieszymy się obecnością z Nim i wszystko się zmienia. I tutaj Pan Jezus mówi, że kiedy mamy relację z Bogiem, nie musimy się z tym obnosić, wiecie, a ja mam super relację z Bogiem, wiecie, będę się teraz modlił na rogu ulic, Panie zbaw Panią Zdanowską, czyli burmistrz, prezydent tego miasta. Nie? Nie o to chodzi. Ale po prostu chodzi o twoją relację z Bogiem, że jesteś w niej, nie musisz, wiecie, obnosić się z tym, ale masz po prostu tą sekretną, cichą relację z Ojcem i to jest twoja nagroda, tak? Masz wysłuchane modlitwy i masz z Nim relację. I nie musisz też opowiadać Bogu wszystkich problemów. Wiecie, sąsiad mi powiedział, że jestem taki i taki, lekarz mi powiedział to i to, że to i to i przez 40 minut mówisz Bogu, to ktoś ci powiedział, później mówisz, ale wierzę w uzdrowienie w imieniu Jezusa, amen. To nie o to chodzi w modlitwie, ale możesz powiedzieć, lekarz mi powiedział to i to, ale w twoich sińcach i ranach jestem uzdrowiony, Panie Jezu, więc przyjmuję twoje uzdrowienie i dziękuję ci za to, że ta kwestia już jest załatwiona. Dziękuję ci za to, że moje płuca będą zdrowe i są zdrowe i żaden koronawirus nie zrobi żadnej krzywdy nikomu w mojej rodzinie, ani w tym kościele. O, amen, tak, modlę się o to, że ani w tym kościele, ani nigdzie indziej w kręgu moich znajomych, bo jesteśmy chronieni przed wszelką zarazą. Choćby u mojego boku padło 1000, u drugiego 10 000, to mnie jednak nie dotknie. Kiedy się modlisz Bożym Słowem i w taki sposób, nie ma mocnych na taką modlitwę. Bóg jest wierny i mamy nie być wielomówni jak poganie, bo bardzo często myślimy, że jak opowiemy właśnie Bogu całą sytuację to i Go dobrze poinformujemy, to On wtedy zrozumie, o co nam chodzi. Ale On przecież już zna to wszystko, więc możemy na tym polegać, że On wie, czego nam potrzeba. Bo nasz Ojciec wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Wy więc tak się módlcie. I tu Pan Jezus mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. I ta modlitwa jest szeroko rozpoznawana w naszym kraju i na całym świecie, jest tak zwaną modlitwą pańską. Natomiast sama ta modlitwa, ona została wygłoszona przez Pana Jezusa Chrystusa kiedy? Przed krzyżem czy po krzyżu? Przed krzyżem, tak? Czyli w Starym Testamencie tak jakby. I Pan Jezus pokaże wam na przykładzie Nowego Testamentu pewne rzeczy już załatwił. Wiecie, że już nam jest przebaczone wszystko, tak? Że nawet jeżeli my nie wybaczymy, to jest nam wybaczone. I jesteśmy zachęcani do tego, żeby wybaczyć. Ale o tym za chwilę powiem. Więc ta modlitwa nie jest modlitwą po to, żebyśmy ją powtarzali, ale ona nas uczy pewnych rzeczy. Jest takim wzorem, szablonem modlitwy. I zobaczcie, jak Pan Jezus rozpoczyna. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I to po prostu pozamiatał Pan Jezus. Ojcze? Bóg Wszechmogący, naszym Ojcem, mamy się modlić do Boga. Ojcze? Tak, kochani. On jest naszym Ojcem. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo. Więc to jest tata, to jest ojciec, to nie jest, wiecie, ojciec chrzestny, taki mafiozo po prostu siedzący za biurkiem i się nie zbliżaj do niego na odległość biurka, tylko to jest ojciec, dobry tata. I zupełnie zmienia się perspektywa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Czyli modlimy się i oddajemy Bogu chwałę, Bogu cześć za to, kim On jest. Boże, Ty jesteś moim Ojcem. Chwała Tobie po prostu. Dziękuję Ci za to, że nie jestem jakimś tam wyrzutkiem, tylko Ty mnie nazwałeś Ojcem. Chociaż diabeł może mi mówić, że jestem wyrzutkiem, że jestem niechciany. Rodzice mogą mi mówić, że byłem wpadką, niechciany. To Ty jednak wiedziałeś, że nadchodzę. I Ty wiedziałeś, że jestem Twoim dzieckiem. Tak jest. Tak jest, Jasiu. Więc niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. I tutaj się modlimy o to, żeby to, co jest rzeczywistością w Bożym Królestwie, przyszło tutaj na ziemię, do naszego królestwa. Kilka tygodni temu uczyłem na temat Królestwa Bożego. I kto jest Twoim królem? Jezus, tak. Jezus jest Twoim królem. I kto jest odpowiedzialny za sprowadzenie Bożych praw i tych Bożych zasad, żeby się manifestowały tutaj na ziemi w naszym życiu? Kto jest odpowiedzialny? My. Jeżeli my nie będziemy starać się o to, żeby zamanifestowały się prawa Królestwa Bożego w naszym życiu, to Bóg za nas tego nie zrobi. A więc są pewne prawa Królestwa Bożego, o których tu mówiliśmy, które Bóg chce, żeby się manifestowały też tutaj na ziemi w naszym życiu. W Królestwie Bożym nie ma choroby. Boże Słowo o tym mówi, że tam nie ma choroby. A więc kiedy się modlimy o uzdrowienie to czyjeś, no to modlimy się o to, żeby Boża wola, tak jak w niebie, stała się na ziemi. Nie jest to nic złego po prostu. Nie jest to niszczenie jakiegoś sekretnego Bożego planu, który chciałby, żebyś ty jednak był chory, żebyś się czegoś nauczył. Bóg nie uczy nas przez chorobę. Bóg uczy nas przez swoje słowo. Oczywiście możemy się nauczyć czegoś z doświadczeń życia, bo Bóg dał nam mózg. Ale lepiej się uczyć przez Boże Słowo, przez to, co On dla nas zrobił. W Bożym Słowie, w Bożym Królestwie nie ma biedy. Tam Bóg ma złote ulice i fundamenty Jego budynków są zrobione ze szlachetnych kamieni. To jest tak na bogato trochę, nie? Jego bramy są wykonane z pereł. W zasadzie jedna brama z jednej perły. Wyobraźcie sobie, jaka wielka jest ta perła, że można przez nią przechodzić. Bogaty jest nasz ojciec i uwaga, nie jest skąpy i nie ma złego gustu. On ma bardzo dobry gust. Jest taki, można by powiedzieć, ekstrawagancki. Kto by wybrukował sobie ulicę złotem? Jakby ktoś tak na ziemi zrobił, to byś puknął się w głowę, powiedział, no szaleniec jakiś, nie? A Bóg właśnie taki jest. Bóg też ma piękne szaty. Jest pięknie ubrany, skraj jego szaty wypełnił świątynię i Izajasz nie wiedział, co z tym zrobić. mówi, wpadłem w zachwycenie i mówi, kraj jego szaty wypełniał świątynię. Całą świątynię, te kilkadziesiąt łokci po prostu i nic nie widział. Zobaczcie, jakie piękne szaty Bóg nosi. Nie? I Bóg nie chodzi na golasa. W żadnym miejscu w Biblii nie czytamy, żeby jakikolwiek anioł chodził na golasa. Zawsze jest ubrany, zawsze ma jakąś szatę. Tylko Adam i Ewa, kiedy byli stworzeni, byli na golasa. Ale wiecie co? Mieli Bożą chwałę w sobie i nie widzieli tego golasa. Po prostu Bóg jest bogaty. Bóg jest i On jest naszym Ojcem. Wyobraźcie sobie tego kogoś, tak bogatego, ekstrawaganckiego, który chce ci dać wszystko, już ci dał wszystko. Skoro dał ci Jezusa Chrystusa, to jakże z Nim nie miałby ci dać wszystkiego innego? Bo Bóg dał ci swojego Syna Najdroższego, żeby za ciebie umarł i ty się wstydzisz Go poprosić o to, żeby czynsz zapłacić? Albo może boisz się poprosić o PlayStation, bo i tutaj wiem, że to PlayStation wraca cały czas. Ja mówię, że ja nie umiem grać w to, ale kiedyś miałem takie marzenie i no. I Bóg spełnia marzenia. I właśnie na tym polega relacja z Bogiem, że jesteś w stanie Go poprosić o PlayStation albo o gitarę basową, o perkusję, o nowe skrzypce, Wszystko, co masz w sercu, możesz do Niego przynieść. I na jedne rzeczy Bóg może powiedzieć tak, na drugie może powiedzieć poczekamy, na trzecie może powiedzieć nie, nie dam Ci tego. Żona Twojego bliźniego jest żoną Twojego bliźniego, nie Twoją. Nie dam Ci jej, nie? Nawet mnie o to już nie proś. Tak samo nie proś mnie o dom Twojego bliźniego, jego samochód. dam ci twoje własne, ale nie proś o swojego bliźniego rzeczy. A więc niech przyjdzie królestwo twoje, tak jak w niebie, żeby było tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I to jest, słuchajcie, żądanie. To nie jest, ojcze, prosimy cię, daj nam dzisiaj chleba, tylko daj nam chleba, jesteś ojcem. Jesteś moim ojcem i ty się troszczysz o mnie. I mi tego chleba nigdy nie braknie. I założę się, że nikt z nas tutaj nie jest w tej chwili głodny, dlatego że od kilku dni nie jadł. Z własnej woli chyba nie jadłeś, jeżeli już. Ale żaden z nas nie jest tu głodny. Bo ojciec jest naszym ojcem i on dba o to, żebyśmy mieli co jeść. Poza tym, tak jak Agnieszka czytała, mamy się nie troszczyć, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy ubierać. Bo on jest naszym ojcem. Więc chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to jest taka dosyć śmiała modlitwa, nie? Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Czyli tutaj czytamy tak. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I zobaczcie list do Efezjan, 5 rozdział. List do Efezjan, 5 rozdział mówi o tym, że tak jak Chrystus nam przebaczył, tak i my powinniśmy przebaczyć. To jest 3 rozdział. Myślałem, że źle otworzyłem. No i teraz nie mogę tego znaleźć, ale pamiętałem, gdzie to jest. Może list do Kolosan otwórzmy najpierw. 3 rozdział. 13 werset. Że mamy znosić jedni drugich i przebaczać sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Czyli Chrystus już nam przebaczył, więc teraz my możemy przebaczać innym. I w liście do Efezjan jest napisane, nie wiem, czy tutaj jest odnośnik, ktoś... ile? 4,32, dzięki. 4,32, tak. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczający sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Czyli my mamy już przebaczone, ale w Starym Testamencie jeszcze nie mieli przebaczone. Dlatego Pan Jezus kazał im się modlić, przebacz nam, jak i my przebaczamy. A tu jest na odwrót. Bóg już ci przebaczył, więc teraz przebacz innym. Chwała Bogu, zupełnie inne podejście. Piękne podejście. I zobaczcie, i nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Zobaczcie, pokusa w Nowym Testamencie to jest to samo słowo, co próba, test. Bóg cię doświadcza, mówimy, nie? Boże Słowo mówi, że mamy się modlić, żeby Bóg nie wystawiał nas na pokusę albo nie wystawiał nas na testy. Nie wiem, jak się to odnosi do tej nowotestamentowej modlitwy, bo jest napisane w liście Jakuba w 1 rozdziale i to jest bardzo, bardzo fajnie, że tutaj Jakub to napisał. 13 werset. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Czyli to nie Bóg kusi i nie Bóg wystawia na test do złego. Tu jest napisane, że on złem cię nie kusi, ani nie. Natomiast Bóg może sprawdzić twoją miłość do niego albo inaczej pokazać ci, jaka jest prawdziwa twoja miłość do niego przez różne sytuacje. Nie to, że on cię w nie wpędza, ale po prostu zdarzają się sytuacje w życiu, gdzie nasza wiara jest testowana. Pamiętajcie, że Bóg nie testuje naszej wiary chorobami, biedą, ubóstwem, ale na przykład twój brat w kościele albo twoja siostra w kościele może być takim taką próbą cierpliwości i miłości wielkiej, żeby okazać mu miłość i nie odszczeknąć się albo nie powiedzieć czegoś sarkastycznie, niemiło. W Bożym Królestwie testy są przeprowadzane tak długo, aż jest nas nie znamy i pójdziemy dalej. Więc kochani, Bóg nas złem do złego nie kusi, ani nie testuje, ale no dobrze, jak twój brat zrobił coś przeciwko tobie, to teraz czy ty mu przebaczysz, skoro Chrystus tobie przebaczył, tak? I teścik zdany, przebaczył. Halleluja. I się okazuje, że w ogóle możesz już z góry, kochani, możecie już z góry przebaczyć wszystkim, którzy wam dopiero zawinią. To jest w ogóle podejście. Jeszcze mi nie zrobiłeś krzywdy, ja już ci wybaczyłem. Dlaczego? Bo Chrystus mi przebaczył i ja już nie mam nawet co otrzymać przeciwko tobie. Jeżeli coś mi zrobisz, ja już ci przebaczyłem. To jest postawa po prostu. No nie? O, jak to możliwe? Przebaczyć, zanim ktoś coś zrobi? Hej, Chrystus nam przebaczył nasze grzechy, zanim się urodziliśmy. Tak samo my możemy przebaczać innym, zanim oni cokolwiek zrobią przeciwko nam. I nie wystawiaj nas na pokusę, tak, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. I po prostu uwielbiamy dalej Boga. Boże, uwielbiamy Cię. Twoje jest królestwo i chwała na wieki. Ty, Jezu, jesteś Panem wszystkich władców ziemi. Tobie się chwała należy. Przed każdym, każde kolano przed Twoim imieniem się zegnie i każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem. Alleluja, chwała Tobie. A jestem Twoim synem, Twoim dzieckiem, Twoją oblubienicą. W zależności od kontekstu. I zobaczcie, bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. I jak już czytaliśmy, Jezus już nam przebaczył nasze przewinienia i teraz my możemy przebaczać innym. Albo inaczej, już uznać, że jest przebaczone, zanim ktokolwiek coś nam zrobi. Alleluja! No więc, kochani, Pan Jezus zachęca nas do relacji z Ojcem i proszenie i dziękczynienie to są takie rzeczy, które są bardzo cenne w tej relacji z Nim. Bez relacji z Ojcem będziemy się wstydzić przychodzić. Jeżeli wiemy, jaka jest natura Boga i że Bóg jest szczerym dawcą, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, i jest ochotnym dawcą i On chce dawać, już dał swojego Syna, tym bardziej chce dawać inne rzeczy, a my jesteśmy z Jego natury boskiej, tak, zrodzeni na nowo, więc mamy naturę Boga w sobie, w naszym narodzonym na nowo duchu, więc my też jesteśmy, powinniśmy być, ochotnymi dawcami. I to jest piękne po prostu, że możemy się uczyć od naszego Ojca, który jest w niebie i który zamieszkał w nas przez swojego Ducha Świętego. Czyli nasza relacja z Ojcem jest tutaj bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, o co prosić i dlaczego prosić. Jeżeli nie znasz charakteru Ojca, Bożego charakteru, Jego natury, to nie będziesz z Nim szczery i będziesz się wstydził prosić. No dobrze, kochani, zobaczcie, jak nam czas szybko poleciał. Mamy jeszcze pół godziny, ale nie będę was tutaj tak długo trzymał. Bóg jest dobry. 40 minut już mówię. Więc błogosławię was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam was do tego, żebyśmy otwierali się do tego, żeby otwierali się na to, żeby go prosić o cokolwiek, żebyśmy ćwiczyli naszą relację z Nim i jak mamy tutaj w środę spotkania, to rozmawialiśmy ostatnio, żeby prosić o coś i prosiliśmy i Bóg wysłuchał wielu kwestii. I ja prosiłem o śnieg, prosiłem o śnieg i przyszły mrozy syberyjskie, więc już teraz nie prosiłem, ale to jest jakaś modlitwa gdzieś tam. jeszcze... jeszcze gdzieś tam poprosiłem o ten śnieg i jak już przyszła odwilż, no i jeszcze popadało, więc chwała Bogu. A o co wy chcecie prosić Boga? Zastanówcie się. O co chcecie prosić Boga? Nie w kontekście pogody, w kontekście waszego życia. O lepszą pracę, podwyżkę, o zbawienie rodziny. Zbawienie rodziny jest wolą Boga, więc musisz tutaj już z Nim pracować, jak to zrobić. Ale o co chcesz prosić? Co ci mam dać? Bóg powiedział Salomonowi. Salomon poprosił o mądrość i Bóg mu dał wraz z mądrością wszystko inne. Jaka jest twoja relacja z Bogiem, żebyś poprosił właśnie o to, o co chcesz poprosić, ale się wstydzisz? Albo się boisz, wahasz. Może chciałbyś na nowo być wypełniony Duchem Świętym. Dawno nie przeżyłeś czegoś ekscytującego z Bogiem. Po prostu bądź z Nim w relacji. Może chciałbyś, żeby ktoś był przez ciebie uzdrowiony, kiedy się o niego modlisz. To też jest Bożą wolą. Może chciałbyś nowy samochód, albo nowy dom, albo w ogóle dom, mieszkanie, już sąsiad puszcza te chniawy od 3 rano za ścianą i już nauczyłeś się spać w stoperach. I może mówisz, Panie, chciałbym własny dom, to jest takie moje marzenie. Przyjdź do niego. Ja tu nie mówię o tym, żeby takie zachcianki nasze tak łechtać, nie? Tak, no, chciałbym to, chciałbym tamto. Po prostu miej relację z Bogiem i powiedz mu o tym, czego pragnie twoja dusza i usłyszysz odpowiedź i zobaczysz odpowiedź. Amen? Amen. Panie Jezu, błogosławię ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękuję Ci za to, że to my zdobywamy bramy naszych wrogów, czyli mocy ciemności. Naszymi wrogami nie są ludzie, nie są politycy, naszymi wrogami nie są nasze rodziny, małżonek czy żona, czy dzieci. Nie, naszym wrogiem jest diabeł i jesteśmy tutaj po to, żeby niszczyć dzieła diabelskie, tak jak Chrystus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. Ojcze, dziękuję Ci za ten Kościół i teraz dziękuję Ci za to, że Ty nas bardzo kochasz. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy mieli coraz lepszą relację z Tobą. Żebyśmy przychodzili do Ciebie i prosili o cokolwiek, o to, co jest w naszym sercu. Abyśmy prosili i uczyli się i patrzyli, jaki jesteś dobry. Ojcze, dziękuję Ci za to, że tak jak kochasz Jezusa Chrystusa, tak kochasz nas. A Pan Jezus powiedział, że Ty zawsze mnie, Ojcze, wysłuchujesz. I wierzymy, że kiedy będziemy rozkoszować się Tobą, to poznamy pragnienia Twojego serca i nasze pragnienia staną się tymi pragnieniami, które Ty masz. Ojcze, błogosławię ten Kościół. Jesteście górą, a nie dołem. Jesteście głową, a nie ogonem. Wszelka broń ukuta przeciwko Wam nic nie wskóra, ale każdemu kłamliwemu językowi zadacie kłam w sądzie. Bo wasza sprawiedliwość jest od Pana. Kochamy was i razem z Elą i modlimy się o was i wiemy, że Bóg ma najlepsze rzeczy dla tego Kościoła i dla każdego, kto jest Bożym dzieckiem. Halleluja. Amen.